Podcast Polskiego Radia.
Byłem przekonany, że w tym świecie, w którym operowało się tyloma nieprawdami, facet, który wchodzi i dotykiem leczy drugiego, to nie może być ktoś zły.
Tam była policja myśli i tą policją myśli myśmy byli nawzajem względem siebie. Myśmy czytali swoje myśli nawzajem. Połowę życia mi zabrali komuniści, drugą połowę Kacmajor. Taki mam bilans.
To historia o człowieku, który obiecywał ludziom niebo, ale zgotował im piekło na ziemi. To też opowieść o tych, którzy w tym piekle byli. O sekcie Niebo pierwszy raz przeczytałem, będąc w liceum. Guru spod Moronga buduje w Majdanie Kozłowieckim dom, zaprasza do niego swoich wyznawców, zmienia im imiona i ogranicza wolność na wielu płaszczyznach. To były informacje z setek artykułów, które można było znaleźć w internecie. Kilka lat później temat do mnie wrócił. Znajoma zdradziła mi, że Bogdan Kacmajor to jej wujek, z którym nie utrzymuje kontaktu, ale z racji pokrewieństwa zna jego wychowane w sekcie dzieci. Pomogła mi się z nimi, w tamtym czasie już dorosłymi ludźmi, skontaktować. Za każdym razem spotykałem się jednak z odmową rozmowy. Czy mnie to dziwi? Nie. Gdyby moje dzieciństwo naznaczyła obecność w sekcie, a potem, jak w niektórych przypadkach, w domu dziecka, prawdopodobnie też nie chciałbym do tego wracać. Jednak tajemniczość i wiele mitów dotyczących nieba nie dawały mi spokoju. Chciałem porozmawiać z kimś, kto był w środku, kto spoglądał Kacmajorowi w oczy, kto zdecydował się za nim iść i w końcu odciąć się od świata i swojego życia. Chciałem spytać, dlaczego? I tak trafiłem do Gdańska. To tam mieszka Zbigniew Sajnuk, literat, performer i poeta. W latach 80. współzałożyciel grupy Totart. To była skandalizująca grupa przede wszystkim studentów, którzy nie zgadzali się w PRL-u na zastaną komunistyczną rzeczywistość. Przyszedł jednak taki czas, kiedy Sajnuk stopniowo zaczął oddalać się od tej grupy, aż pewnego razu zniknął. Po latach okazało się, że zamieszkał w Majdanie Kozłowieckim i dołączył do sekty Niebo Bogdana Kacmajora. Co ciekawe, wbrew powszechnym opiniom, pierwszy kontakt ze Znachorem spod Moronga Zbigniew Sajnuk miał, zanim powstała grupa Totart.
Byłem w złym stanie, takim psychofizycznym, bo lekarze nie stwierdzali w ciele czegoś. Miałem obniżoną temperaturę ciała i ogólnie byłem w takim stanie, że miałem trudności w ogóle z poruszaniem. Nie w sensie jakichś tam niedopładów, tylko po prostu takiej słabości. I nie było na to odpowiedzi. To trwało miesiącami. I mój kolega ze studiów, który się wybierał z rodziną do Bogdana Kacmajora, który przyjmował wtedy w Maliniaku pod Morągiem, i on zadzwonił do mnie, ten kolega ze studiów, wiedząc, że się z czymś zmagam, zaproponował mi, że jedna osoba zrezygnowała z tej podróży i że może ja bym się zabrał z nim. Oczywiście z ochotą pojechałem. Było tam do 40 osób. Takie zabudowania, taka część mieszkalna, jakby dom i później taka sala wybudowana, do której ci ludzie, jak się okazało później, jak się dowiedziałem, że tam z całej Polski przyjeżdżali, to w ogromnych ilościach. Byliśmy tak zgromadzeni w tej sali, przyszedł Kacmajor z jakimś swoim kolegą, stanął w taki sposób, podniósł ręce do góry, powiedział, że z jednej strony idzie zło, a z drugiej dobro i jak ktoś się boi albo nie chce, to może sobie wyjść teraz. Natomiast mnie poruszyła inna sprawa. Kacmajor powiedział, że już wtedy na tym spotkaniu wobec tych wszystkich ludzi, że w Ameryce Południowej już się szykuje góra, która spadnie na ludzi. Całe to spotkanie się zakończyło, ludzie się zaczęli rozchodzić, a ja oczywiście byłem tak zainteresowany, że poszedłem tam za nim do tego jego domu. To moje wrażenie było takie, no jakbym spotkał postać taką ze Starego Testamentu. Minęło może tydzień, jechałem taksówką zielonym Wartburgiem na uczelnię i pod budynkiem, który w Gdańsku się nazywa Zieleniakiem. Tam no, błędnik wjeżdżaliśmy. I on miał włączone radio i tam w serwisie informacyjnym podawana jest informacja, że w Wenezueli, w jakimś tam mieście, zjechała lawina, cała góra zsunęła się na miejscowość, że zginęło 15 tysięcy ludzi czy coś takiego. Mnie to tak poruszyło, teraz aż po prostu płakać mi się chce. Spotykam człowieka, który mi nie mówi jakiejś filozofii, nie ma jakiejś koncepcji, tylko wychodzi facet przed ludźmi, taki mały człowieczek, i mówię, a teraz tam góra spadnie i za tydzień spada. Ja mówię, ludzie, co to jest? No bo co, jakiej ja rzeczywistości dotknąłem?
Zbigniew Sajnuk wrócił do siebie. Jednak doświadczenia ze spotkania z Kacmajorem w nim kiełkowały. Kacmajor w tak zwanym międzyczasie zmienił miejsce swojej działalności, a informacje o tym, w jakim miejscu jest, Sajnuk otrzymał od swojego kolegi Jacka Straszewskiego, który też bywał u Bogdana Kacmajora. Tyle, że z nich dwóch do sekty przystąpił Zbigniew Sajnuk.
Ja przekazałem Zbigniewowi informacje o tym, ponieważ byłem przekonany, że to jest coś, co jest niezwykłe, co jest może tajemnicze, ale na pewno nie do końca byłem przekonany, czy to jest coś złego. Przeciwnie, byłem przekonany, że w tym świecie, w którym operowało się tyloma nieprawdami, facet, który wchodzi i dotykiem leczy drugiego, to nie może być ktoś zły.
Napisałem do Kacmajora list. Napisałem list taki. Wstydzę się wszystkiego, co zrobiłem. No i wtedy, jak ten list dotarł, to on przyjechał, chyba w sumie pięciu mężczyzn ich przyjechało. Byli u mnie w domu, rozmawialiśmy. Ja im mówiłem, słuchajcie, ze mną się dzieje coś takiego, czuję coś takiego, czuję, jak ktoś jest chory. Uciekam przed ludźmi, bo się boję po prostu tego, bo boję się, że mi się coś stanie albo komuś, że w ogóle boję. No bo co to jest w ogóle? To jest coś, to są straszne przeżycia.
Żeby zrozumieć fenomen Bogdana Kacmajora, warto przyjrzeć się jego życiorysowi. Kacmajor urodził się w Elblągu w 1954 roku. Miał troje rodzeństwa. Po odejściu ojca zostali sami z mamą. Wtedy mały Bogdan miał 3 lata. W 4 klasie liceum przerwał naukę w szkole, żeby zająć się działalnością artystyczną, która była dla niego ważna. Pracował w galerii sztuki. Kilka lat później przymusowo wcielono go do wojska. Tam natomiast regularnie odmawiał wykonywania rozkazów i tak został wysłany na badania psychiatryczne, a potem skazany na 2 lata więzienia. W czasie tej 2-letniej odsiadki pisał podobno prace zaliczeniowe strażnikom, ale też zajmował się malarstwem czy projektowaniem mebli. Po wyjściu na wolność zatrudnił się w Teatrze Lalek, choć ten okres jego życiorysu jest dość tajemniczy. Kacmajor wspomina, że jakiś czas po wyjściu z więzienia miał wizję, która stała się przełomowym okresem w jego życiu. Miał sen, w którym zobaczył siebie samego idącego przez krystalicznie czystą wodę, a dno było zasłane rybimi szkieletami. Gdy stawiał kolejne kroki, te martwe kości zamieniały się w ptaki i unosiły ku niebu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że przed objawieniem Kacmajor praktykował 2-tygodniową głodówkę. Na takie skrajne wykończenie organizmu może wiązać się z powstaniem halucynacji. W każdym razie dla Kacmajora sen był znakiem szczególnego wybrania. Postanowił więc zerwać z dotychczasowym życiem. Zrezygnował z pracy, pozbył się niemal wszystkich rzeczy poza Biblią. Zaczął na szeroką skalę przekonywać, że ma dary Ducha Świętego i że leczy ludzi w imię Chrystusa. Przyjmował chorych, najpierw w Elblągu, a potem w Kruszewni koło Moronga. Ta miejscowość była i jest bardzo mała, ale przyjeżdżały tam autokary pełne ludzi. Ludzi pełnych nadziei na uzdrowienie. Sława Kacmajora stawała się coraz większa. A chętnych, żeby spotkać się z uzdrowicielem, było tak wielu, że w końcu zatrudnił on nawet sekretarkę i taksówkarza. Ludzie zostawiali mu pieniądze i kosztowności, choć oficjalnie nie pobierał opłat.
Po prostu pieniądze tam leżały na parapetach. No była ta tak zwana ta poczekalnia, taka przestrzeń, tylko po prostu leżał w takich sztablach, banknoty leżały, tak na oknie. Każdy mógł przyjść i sobie wziąć. No nikt tego nie zrobił, nie? Ale po prostu sam ten stosunek do tych pieniędzy mnie tak... Coś się go tam spytałem, a on mówi, no są, przynoszą ludzie, są, nie? Te pieniądze, no i tyle.
Ale te pieniądze miały się wkrótce przydać. Zauważył też, że jest bardzo popularny we wschodniej części Polski, że to u ludzi stamtąd uzdrowień było najwięcej. Zdecydował się więc na zakup 30 hektarów ziemi. Spytałem o to dr Agnieszkę Bukowską, socjolożkę z Uniwersytetu Civitas, która specjalizuje się w tematyce związanej z działalnością grup destrukcyjnych.
To jest Majdan Kozłowiecki, wieś koło Lubartowa, a Lubartów na północ od Lublina, te obszary. No i zajmował się właśnie tym uzdrawianiem ludzi. W latach 80. dosyć właśnie popularny się stał taki proceder różnych działalności związanych właśnie z różnymi uzdrawiaczami, bioenergoterapeutami. Później takie dobre podłoże do działalności właśnie w latach 90. stworzył na przykład niejaki Anatolij Kaszpirowski, którego Państwo możecie pamiętać z telekliniki doktora Kaszpirowskiego. On się tam ukazywał w telewizji. I tutaj na bazie tych różnych właśnie takich mód i potrzeb ludzkich. Pojawił się Kacmajor, pojawiło się niebo.
To był bardzo ciekawy moment w naszej historii Polski, bo jak wiemy, jak pamiętamy, otwarły się granice. Wiele grup niechrześcijańskich weszło do Polski.
Ojciec Radosław Broniek z Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach.
Wtedy się pojawiły różne takie napięcia, różne sprawy związane z grupami takimi na przykład jakimiś orientalnymi. Ludzie trochę byli zagubieni, nie wiedzieli trochę, jak się w tej rzeczywistości znaleźć. Tak też powstały nasze ośrodki jako odpowiedź na potrzebę ludzi, na taki znak czasu, ponieważ ludzie przychodzili do nas i pytali o różne rzeczy. Ale też oprócz tych grup pojawili się właśnie jacyś uzdrowiciele. Bogdan Kacmajor, który założył Zbór Leczenia Duchem Świętym, czyli Grupę Niebo, także w początkach zajmował się, w zasadzie przez cały czas zajmował się uzdrawianiem czy leczeniem, różnie to też było określane. I w początkach takiej publicznej działalności on funkcjonował jako właśnie taki bioenergoterapeuta.
Bogdan Kacmajor w Majdanie Kozłowieckim wybudował w bardzo szybkim tempie 400-metrowy dom dla siebie i swoich uczniów, którymi byli między innymi jego pacjenci. Co ciekawe, w budowie pomagali mu podobno nawet lokalni urzędnicy, a on rewanżował się nakładaniem rąk. Jak wyglądało życie niebian? Początkowo zajmowali się uprawą ziemi. Każdy dzień rozpoczynali wspólnym posiłkiem, a wieczorem dzielili się swoimi widzeniami, których mieli doświadczać w czasie całego dnia. Jednak to, co na początku mogło wydawać się pociągające, stało się przekleństwem.
To jest inna rzeczywistość, inny świat. No inny, naprawdę inny. I tutaj teraz jak będzie się tak łapać za każdy element i powiedzieć, no ale to złe. Nie, generalnie całość była zła. Tam była policja myśli. I tą policją myśli myśmy byli nawzajem względem siebie. Myśmy czytali swoje myśli nawzajem. Komuś natarczywa myśl jakaś przychodziła do głowy i pracował nad tą myślą. Nie czuł, żeby to on tak myślał, tak? Tak próbuję to opowiedzieć, jak to się dzieje. I wtedy szukał, zaraz, to kto u nas tak myśli? I wtedy dostawał takie duchowe przekonanie, o jaką osobę chodzi. I szedł do tej osoby i mówi, słuchaj, miałeś taką myśl i nic z tym nie zrobiłeś.
W sekcie nie szanuje się wolności. Być może chociaż pozornie na początku tak, później tą wolność się ogranicza.
Mówi dominikanin Emil Smolana.
Natomiast wydaje mi się, że też my czasami potrzebujemy takich jasnych odpowiedzi i też wiele osób ma taką konstrukcję, że chce usłyszeć tak albo nie.
Zmieniał się Kacmajor, a więc i to, co działo się w sekcie. Można powiedzieć, że zaczął się czas jego szaleństw. W pewnym momencie członkowie sekty sprzedali wszystko, co mieli i oddawali nawet maszyny rolnicze. Odcięto im wodę i prąd. Używali lamp naftowych i musieli założyć pompę. Ta bieda sprawiła, że zaczęli kraść. Ale nawet kradzież Kacmajor potrafił motywować religijnie. Bo skoro jest się dzieckiem Boga, a wszystko od Boga pochodzi, bo On to stworzył, to te wszystkie kradzione, wynoszone ze sklepów rzeczy należą do mieszkańców nieba. Idziemy więc po to, co nasze.
Czego myśmy jeszcze doznawali w tym chodzeniu na te kradzieże? No myśmy tego doznawali, że zasypiał ochroniarz w sklepie. Po prostu myśmy szli, wiedzieliśmy, to jest ważne, proszę sobie to słowo zapamiętać, wiedzieliśmy, czyli to takie wewnętrzne przekonanie pewne, tam trzeba iść. Idziemy, wchodzimy, ochroniarz śpi, kasjer gdzieś tam poszedł, bierzemy, wychodzimy.
Guru odrzucił też po części ludzką tożsamość. Sam zaczął mówić o sobie nie. Swoją żonę nazwał Bo. Inne dość dziwaczne imiona używane w sekcie to trójkątyzacja kota, papaja mamaja i śrubokręt nie pomoże, wulkanizacja przestrzeni kosmicznej czy płonący olejek. Zbigniew Sajnuk, który dołączył do nieba, przestał być Zbigniewem, a stał się aniołem rowerowym, a potem ambasadorem.
Nie zapominajmy o tym, że to była pyszna zabawa w ogóle. Przyjechała policja, a ty myślisz, ja tam się nie nazywam żaden Zbigniew Sajnuk, jestem anioł rowerowy. A oni... Niektórzy mieli z tym kłopot. Na pewno były takie starsze osoby, które, tak sobie przypominam, no mogły mieć z tym kłopot, nie? Ale raz, że nadany był temu wymiar duchowy, więc to nie było takie, że a ty durniu teraz się będziesz nazywał tak, tylko to takie, no staliśmy się innymi ludźmi, ale jesteśmy też fajni, weseli. Też są pewne próby, pewne takie małe próby dla człowieka każdego, takie małe próby przełamania się. No czy odważysz się na przykład pójść tam, albo jak się policja tam zatrzyma, czy spyta, powiedzieć, czy się nazywasz tak, no a mogą ci przyłoić. No jak mnie kiedyś zatrzymali na komisariacie w Lubartowie i tam się po prostu tak się wściekł ten policjant na mnie i powiedział, słuchaj, My cię przypilnujemy, jak będziesz wracał, ci w lesie jaja wykręcimy. Jak była taka ta inwazja, że wielu tam mężczyzn od nas zamknięto, to ci policjanci, tam czy któryś nawet z tych dowódców, powiedział, chciałbym mieć takich ludzi po prostu, nie?
Bogdan Kacmajor nie przypominał demona. Dżinsy, modna koszula, skórzana kamizelka, na nosie okulary w drucianej oprawie. Tak właśnie się nosił. Stylówka przeciętnego inteligenta. Pisał teksty, dbał o to, żeby w Majdanie w domu kwitło życie muzyczne, uczył też mieszkańców rysunku. I ten sam człowiek potrafił wpędzić w poczucie winy każdego. Ból i chorobę swoich wyznawców wiązał z grzechem. Bo jeśli cię boli, to dlatego, że nie podzieliłeś się ze swoim bratem jakimś odczuciem, myślą, bo zataiłeś coś, czego nie dopilnowałeś, więc to twoja wina. Potrafił też mówić ludziom spoza wspólnoty, że mają poważne choroby, nowotwory. Sugerował, że to on nie tylko od chorób uwalnia, ale także je powoduje. Zresztą tą samą działalnością zajmowali się także członkowie sekty. Potrafili kogoś zatrzymać i powiedzieć: o, ty jesteś zły człowiek, ty umrzesz. Bogdan Kacmajor zmienił nawet sposób komunikacji pomiędzy członkami sekty.
Niebo miało swój język, oczywiście wymyślony przez lidera. Polegał na tym, że pozbawili na przykład szy czy dwuznaków, o i tak dalej, czyli na przykład nie mówili piszę do ciebie, tylko piszę do cibie i tak dalej. Oczywiście rozmawiali w tym języku, pisali w tym języku.
W sekcie aranżowano też związki. Najbardziej wstrząsająca była historia dorosłej Ewy, która miała poślubić 14-letniego chłopca. Z tego związku urodziło się dziecko, a gdy sprawa wyszła na jaw, to właśnie Ewa, nie guru, stanęła przed sądem i została skazana za obcowanie z nieletnim. Zresztą to nie jedyne dziecko, które przyszło na świat w niebie. O jakiejkolwiek opiece lekarskiej nie było wtedy mowy.
Powinna być pomoc lekarska udzielana w momencie, kiedy dziecko tego po prostu wymaga. Natomiast to było pod takim reżimem, taką postawioną kwestią, taką właśnie w wymiarze duchowym. To nawet nie chodzi o jakiś terror, czy że ktoś był zastraszony, tylko zastraszony, ale w zupełnie innym sensie, bo patrzyliśmy na to, my kroczymy drogą Bożą, my idziemy do zbawienia, my tam jest nasza ojczyzna i tu może się coś przydarzyć, ale my nie pójdziemy do tego świata, żeby się z nim prostytuować, tak? Bo my zdradzamy jakby Boga. My w tym momencie powinniśmy rozwiązać, kopnąć go w tyłek i powiedzieć, idziemy do domu. Ale my byliśmy tak już w to wkręceni, tak już do tego, tak już mają uwewnętrznione to przekonanie mając, że my nie byliśmy jakby do tego zdolni.
Kacmajor często zmieniał zdanie, a za tymi zmianami szedł też styl życia nieba. Oprócz spraw bardzo poważnych, o których wspomniałem, wiązało się to też z rzeczami dość przyziemnymi. Mydło, proszek do prania? Absolutnie nie. Dlaczego? Kacmajor mówił, w raju tego nie mieli. Sebastian Keller, który był w niebie, w swojej książce pisze, że niebianie musieli w pewnym momencie przestrzegać nawet specjalnej diety, którą układał, no i to nie będzie zaskoczenie, Bogdan Kacmajor. Guru wymyślił na przykład, że członkowie sekty będą jeść jedynie warzywa i owoce, dokładnie tak samo jak robili w raju Adam i Ewa. Zresztą właśnie z taką owocowo-warzywną dietą członkowie sekty Niebo trafili za kradzieże do aresztu śledczego w Lublinie. Keller pisał o tym, że w areszcie wolał być głodny i wierny Kacmajorowi niż sięgać na przykład po kawałek chleba. Czasem ktoś załatwił mu cebulę, ktoś inny marchew, innym razem kapustę z kuchni. Podobno cząstki cebuli smakowały mu wtedy jak najlepsza szynka.
No lider wie lepiej, więc skoro on decyduje się na taki czy inny krok, no to znaczy, że on wie, co trzeba robić i nie wolno mu się sprzeciwstawić. Trzeba pamiętać o tym, że stawianie kontra liderowi to jest też narażenie siebie na alienację z grupy. Dlatego, że człowiek po pierwsze jest niewygodny dla lidera, ale niewygodny jest także dla innych członków.
My po prostu poddajemy się autorytetowi, zwłaszcza w jakiejś takiej trudnej sytuacji, w jakiejś takiej sytuacji, która ma swoje też znaczenie, swoją wagę. W związku z tym, no właśnie to, że mamy wykształcenie, to, że mamy jakieś kompetencje, nie oznacza, że nie jesteśmy gotowi poddać się komuś, kto w jakimś też obszarze do nas, w czymś do nas przemawia.
Sekta powoli rozpadała się sama. Wszystko umarło śmiercią naturalną, niewątpliwie. Punktem kulminacyjnym było odebranie Kacmajorowi jego własnych dzieci. Niektóre z nich trafiły do domu dziecka w Kraśniku. Wtedy po raz pierwszy poszły do szkoły. W roku 2002 guru zrozumiał, że jego imperium w Majdanie Kozłowieckim się rozpada. Wyznawcy odchodzili, Dom ulegał zniszczeniu, jego autorytet tracił też na znaczeniu. Podjął decyzję o wyjeździe na Podhale. Myślał, że tam będzie szansa odrodzenia nieba. W Starym Bystrem wynają starą chałupę, ale górale szybko zorientowali się, że mają do czynienia z sektą.
Tak stopniowo Kacmajor wszystkich rozsyłał, odsyłał i w końcu zostaliśmy tylko we dwóch. On i ja siedzieliśmy w tym domu, tam w Majdanie Kozłowieckim, to było już wszystko zdemolowane, tam powyprzedawane nawet chyba grzejniki czy coś i tylko był taki piec kuchenny duży i on był już w takim stanie. Ja byłem zdziwiony, bo ja byłem, cudzysłów, w dobrym stanie, a on był w takim stanie, że mówił, że nagle chyba jakby się zorientował, że to, co robił, się obraca przeciwko niemu.
Jak się o grupie zaczyna mówić, to odchodzą członkowie. Często lider sam decyduje, że już dłużej w tej działalności na tym terenie nie będzie prowadzić, że on może gdzie indziej co innego zrobi. No tam oczywiście zaczęła się policja, prawda, służby interesować działalnością grupy po jakimś czasie, więc sama działalność już była i nieatrakcyjna, i niebezpieczna, więc takie grupy przestają istnieć.
Co ciekawe, nawet w rodzinie samego Kacmajora temat nieba był tematem tabu. Trudno się temu dziwić. Trudno się też dziwić tym, którzy w sidła Kacmajora wpadli. To ludzie, którzy poszukiwali odpowiedzi na życiowe pytania. Kacmajor miał to do siebie, że dawał łatwe odpowiedzi na pytania najtrudniejsze.
Ogromny wstyd miałem i mam tak naprawdę, no, z wielu powodów. No. Z powodu tych kradzieży na przykład, tak, no naprawdę. Albo głupot, którym ludziom powiedziałem o Bogu, to już nawet nie mówimy o wstydzie, tylko to jest bojaźń Boża, że to mnie, to bardzo poważne jest. Co ja tym ludziom nagadałem, co ja im narobiłem.
Podcast Polskiego Radia.